Dzień dobry, nazywam się Michał i współtworzyłem projekt społeczny Sejm Dzieci i Młodzieży, którego celem jest popularyzacja ideałów żołnierzy Armii Krajowej. W tym słuchowisku przybliżę szanownym słuchaczom historię Stanisława Wierzela, żołnierza Armii Krajowej i Sybiraka z niezwykle bogatą historią. Jest też ze mną Kaja, która jest współtwórczynią naszego projektu.
Witam wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki. Wraz z Michałem postanowiliśmy, że nasze słuchowisko przybierze formę rozmowy, w której ja będę zadawała pytania, a Michał będzie na nie odpowiadał. Pozwól, że może zaczniemy od pierwszego, dosyć ciekawego pytania. Dlaczego właśnie Stanisław Wierzel? Czy to ktoś z twojego lokalnego środowiska?
Bardzo zależało mi na wyborze postaci z lokalnego regionu, jednak mój rodzinny Człuchów należy do ziemi odzyskanej. To jest terenów, które nie należały do II Rzeczypospolitej, dlatego też nie było prawdopodobne, aby działały tutaj oddziały Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. Główną konspiracyjną siłą na Pomorzu był Gryf Pomorski, który ostatecznie nie wszedł w część Armii Krajowej. Można się zatem domyśleć, że poszukiwania bohatera były naprawdę ciężkie. Po kilkunastu telefonach, spotkaniach i rozmowach okazało się, że moja była polonistka jest nową żołnierza sił konspiracyjnych, która ma naprawdę obfitą biografię. Spotkaliśmy się i po dość długim wywiadzie rodzinnym stwierdziłem, że jest to idealna sylwetka.
Czyli Stanisław Wierzel działał na ziemi czuchowskiej?
W żadnym przypadku. Urodził się on w 1925 roku we wsi Kamieńczany, gminie Łunna, w powiecie Grodno.
W takim razie może opowiedz kilka zdań o jego dzieciństwie.
Według relacji rodzinnych Stanisław od najmłodszych lat słuchał opowieści babci i ojca o bitwach toczących się w okolicznych lasach. Pamiątką po tamtych zdarzeniach miała być powstańcza mogiła w lesie na wzgórzu, którą bohater oglądał podczas szkolnej wycieczki. Wspomnienia jego babci i ojca Jakuba o prześladowaniu przejawów polskości w gminie wywarły na nim ogromne wrażenie. Zresztą cała rodzina była zaangażowana w walkę z rusyfikacją. Dziadzio Klim potajemnie uczył dzieci polskiego w ich domu, wykorzystując do tego książeczki do nabożeństwa Służba Boża. Gdy dorastał, robił tajemne wyprawy na strych, gdzie oglądał stół i ławy, przy których siedziały dzieci podczas lekcji. Do domu bohatera przyjeżdżał ksiądz Radziszewski z organistą Franciszkiem Kolbą, którzy urządzali pogadanki na tematy patriotyczne. Wszystko to niezwykle działało na naszego bohatera, który to chłonął i zazdrościł starszym ich bohaterstwa. Mając takie korzenie, nie mógł zachować się inaczej, gdy Rosjanie ponownie zajęli polskie ziemie.
Co zatem zrobił Stanisław Wierzel, gdy wybuchła II wojna światowa? Podjął się walki zbrojnej?
Po wybuchu wojny do jego wsi wrócił wujek Antoni Łuka, który zbiegł z transportu wiozącego jeńców na wschód. Nowa władza bolszewicka niosła ze sobą straty. W środku ostrej zimy 1940 roku rozpoczęły się wywózki Polaków, leśników, nauczycieli. Jednym słowem, likwidowano polską inteligencję. Jednakże mimo prześladowań ze strony władzy radzieckiej, mieszkańcy się nie poddawali. W końcu nadszedł rok 1941. Front podszedł do przodu. Była to doskonała okazja do zdobycia arsenałów z bronią. Pewnego dnia ojciec 16-letniego Stasia pokazał mu ukryte w stodole karabiny maszynowe. Od tej pory pilnowanie i konserwacja broni stała się konspiracyjnym zdaniem dziadka Stasia. Sam jeszcze uzupełnił magazyn o amunicję. Gdy powstały pierwsze oddziały Armii Krajowej, miejscowa ludność była już uzbrojona.
No dobrze, ale skąd Armia Krajowa wzięła się w tej wsi?
A no właśnie, założycielem Armii Krajowej w Kamieńczanach był brat ojca Stanisława, Adolf Wierzel, a komendantem Kazimierz Tarasewicz. Stanisława przyjęto do Armii Krajowej w roku 1943 i zaprzysiężono pod pseudonimem swój. Zajmował się przechowywaniem i konserwacją broni oraz amunicji.
Czy wiadomo coś więcej o działaniach Stanisława?
Do końca wojny pozostał on w Kamieńczanach i pomagał miejscowej ludności. Po załamaniu się frontu na wschodzie, Polskę ponownie zalała fala bolszewizmu, a wraz z nią represje, w tym m.in. przymuszanie do zaciągnięcia się do Armii Czerwonej. Z czasem Rosjanie ogłosili amnestię i zaprzestali jawnych represji, ale nadal wywożono młodych mężczyzn do kopalni węgla w Donbasie. Wielu chłopców, w tym Stanisław, nie zdecydowało się na to, za co byli oni ścigani przez władze sowieckie.
Czyli ostatecznie Stanisław został złapany.
W 1948 roku MGB, organizacja ścigająca spiskowców, rozpracowała organizację Armii Krajowej działającą na terenie Łunny. Aresztowano prawie wszystkich, w tym starszego brata Stanisława, Jana. Sam bohater uniknął aresztowania, bo był poszukiwany za to, że nie chciał wcielić się do wojska. Każdego aresztowanego skazano na 25 lat gułagu. Ci, którzy uniknęli aresztu, skrywali się na własną rękę.
W takim razie gdzie ukrywał się Stanisław?
Stanisław był nieugięty. Stworzył dwa schrony. Jeden fałszywy, żeby zmylić prześladowców i drugi bezpieczny. Jednak 28 kwietnia 1949 roku został on aresztowany w domu w godzinach popołudniowych. Służby obstawiły dom z każdej strony samochodami ciężarowymi i odcięły ucieczkę do schronu. Zaczął uciekać w pole, ale przez strzały został zmuszony do poddania się.
Co się z nim stało? Zabrali go i torturowali?
Członkowie NKWD zaprowadzili go do domu i brutalnie pobili, pytając o lokalizację schronu. W końcu, przez ilość tortur, uległ i podał miejsce schronu, jednak tego fałszywego. O dziwo oprawcy uwierzyli i ucieszyli się, że udało im się wymusić zeznanie. Schron natychmiast zniszczyli, ale niczego nie znaleźli. Drugi właściwy schron ojciec Stanisława potem zlikwidował, a broń przeniósł w inne miejsce. Następnie przeprowadzono w domu rewizję, podczas której znaleziono jego zeszyt, w którym zapisało swoje wiersze, w większości o tematyce antysowieckiej. Uznano je za propagandę antyrosyjską.
Został skazany na gułag?
Właściwie to najpierw trafił do aresztu do Skidla. Milicjanci, którzy tam pełnili dyżur, okazali się porządnymi ludźmi i zamknęli go w pustej celi, z dala od złodziei. Został przesłuchany przy użyciu tortur, jednak nic z niego nie wyciągnęli. Przewieźli go do KGB w Grodnie. Zaprowadzono go do piwnicy. Ujrzał tam długi stół i człowieka, który ostrzył wielki nóż kuchenny. Człowiek ten kazał się rozebrać, następnie poobcinał z ubrań wszystkie guziki i troczki oraz ogolił jego głowę. Dał mu też poradę, żeby umył swoją bieliznę, bo nie dostanie nowej. Podczas kolejnych przesłuchań nie pozwalali mu ani jego współwięźniom spać. Po kilku dniach bez snu śledczy wciąż nie wydobyli od niego żadnych zeznań. W końcu otrzymał wyrok od Wojennego Trybunału w Grodnie. 25 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich.
Jak wyglądała jego podróż na Syberię?
Jesienią wyruszył wagonem z Stołypyną swoją podróż z Grodna do Mińska, stamtąd do Orczy, Moskwy i Kirowa, gdzie w ramach przystanku otrzymał 3 bochenki chleba, 11 sztuk suchej solnej ryby i wrzątek. Dodatkowo zesłańcy otrzymywali garnuszek wody dziennie. Załadowano Stanisława razem z innymi, po 22 osoby do przydziału. Podróż trwała 11 dni przez Ural do Karabasu.
Czy wiadomo, jakie panowały warunki w tym gułagu?
28 lutego o godzinie 7 rano stanął przed bramą 4 łagpunktu Jaskazgan Rudnik. Obóz otoczony był 3-metrowym drutem kolczastym. Wszędzie stali strażnicy z karabinami gotowymi do strzału. Nowy transport więźniów zakwaterowano w barakach, gdzie stały piętrowe prycze. Po zakwaterowaniu pod okno podszedł więzień, który wypytywał Polaków. Padły z jego ust słowa otuchy. Okazało się, że był to ksiądz Władysław Bukowiński, wielki patriota, który postanowił zostać w Kazachstanie po zakończeniu wyroku.
Nasz bohater gdzieś pracował? Czym zajmował się w trakcie wyroku?
Tak, przymusowo pracował w kopalni. Wspominał, że przez cały pobyt w obozie towarzyszyło mu ustawiczne uczucie głodu. Po strajkach w 1956 roku warunki podobno się polepszyły, bo więźniowie zaczęli otrzymywać pieniądze za pracę. W 1956 roku Stanisław został zwolniony z obozu. Powrócił do Unny, a wraz z nim jego starszy brat Jan z łagru w Omsku.
Jak wjechali do Polski?
Było to ciężkie, ale udało im się jakoś załatwić potrzebne dokumenty i 3 kwietnia 1957 roku wsiedli do pociągu w Brześciu. W drodze do Polski wydarzyło się coś niespotykanego, bo pierwszą osobą, która go przywitała, był jego dawny kolega Stanisław Górski. Górski zaczął wołać wierzel. Gdy Stanisław wyjrzał, zobaczył swojego kolegę z obozu. Radość ze spotkania była ogromna. Szczęśliwie Stanisław wrócił do ojczyzny.
Jego biografia brzmi naprawdę intrygująco. Stąd moje ostatnie, główne pytanie. Za co najbardziej podziwiasz Stanisława Wierzela?
Podziwiam jego niezłomność i nieugiętość mimo wszystkich przeciwności losu. Nie sprzedał władzom sowieckim żadnych informacji mimo znacznych tortur w pokojach przesłuchiwań. W łagrach zniósł poniewierkę, nadludzki wysiłek przymusowej pracy przy głodowych racjach żywnościowych. To prawdziwy bohater, mimo że Stanisław sam niejednokrotnie podkreślał, że to co robił nie było żadnym bohaterstwem, lecz naturalnym postępowaniem wynikającym z potrzeby chwili. Naprawdę cieszę się, że mieliśmy okazję, aby stworzyć projekt na temat tego bohatera. Wartość, które on reprezentował, są dzisiaj niezwykle pożądane. Można wręcz powiedzieć, że ich brakuje. Jako społeczeństwo skarleliśmy, staliśmy się miałcy. Dlatego potrzebujemy ludzi pokroju Stanisława Wierzela.